Hejka, z tej strony Kacper Bomba, a wysłuchacie odcinka naszej kwartalnikowej serii Załącznik do tekstu, czyli serii, w której dyskutujemy o tym, co BIS miał na myśli w tekstach zimowego wydania kwartalnika Przypatrz się dobrze. Dziś mam przyjemność gościć w naszym BISkaście Werę Jelonek oraz Klaudię Jędrak. Cześć Wera.
Hejka.
Cześć Klaudia.
Hej, hej.
Słuchajcie, jak się czujemy?
Troszkę stresik.
Troszkę stresik.
Ale... chyba git.
Ej, no Kacper powiedział przed
nie ma stresu.
Rozpoczęciem właśnie, że nie ma stresu, chill totalny,
bardzo
więc
dobrze.
Tego chyba się trzymamy.
Trzymajmy się tego, jesteśmy tutaj, żeby sobie pogadać. Ja chciałbym zacząć od sekcji naszych bisowych, ponieważ dzisiaj chciałbym się właśnie skupić na tej formie, ponieważ tekst Very jest w sekcji tworów. Jeśli się nie mylę, prawda?
Tak, dokładnie.
W sekcjach BIS-u jest na przykład optyka, galimatias, wspomniane twory, portrety, spojrzenia oraz początki. Wera, jaka jest twoja ulubiona sekcja do pisania?
O rany. W sumie tak jestem pomiędzy optyką a tworami, bo najczęściej piszę recenzje spektakli albo filmów, co się znajduje właśnie w optyce, albo wierszy, które są w tworach. Także to są moje
tak
dwie.
Dzielisz się na te dwie sfery. A Klaudia, jakie są twoje ulubione sekcje do grafikowania ich, do oprawiania w grafiki? Czy wiesz, masz taką różnicę, czy zauważasz jakby, że inaczej pracuje ci się na przykład w tych właśnie tworach niż w optyce?
Jak tak sięgam pamięcią do poprzednich kwartalników, to większość grafik robiłam właśnie do tworów, bo jak siadałam i wybierałam tekst, który chciałabym zilustrować, to z reguły jakoś najbardziej podchodziły mi te twory. Po prostu...
ta kreatywność się tam wylewa.
Właśnie tak. Właśnie największa ta kreatywność ze mnie wychodziła, jak już czytałam te teksty, wybierałam, to jednak najbardziej wyobrażałam sobie, jak stworzyć grafikę, jak ta grafika będzie wyglądać właśnie do tekstów stworów. Czy to były wiersze, czy to były jakieś trochę dłuższe opowiadania, ale zawsze przeważnie były to twory. Także mój głos chyba też właśnie oddaję na tę kategorię.
Czyli wychodzi na to, bo sam o tym nie wiedziałem, że w BIS-ie w dziale graficznym możecie sami wybierać teksty, które będziecie oprawiać w grafiki?
Tak, to prawda.
O, popatrzcie, nowa wiedza, bo to właśnie jest ten podcast kwartalnikowy.
Trzeba rozmawiać z ludźmi z innych działów.
Z innych działów graficzne i dziennikarskie się jednoczą na naszym podcaście. Vera, tell me more. Tell me more, kim. Tell me more, kim jest Wera Jelonek? Od kiedy jesteś w BIS-ie przede wszystkim?
Okej, moja przygoda z BIS-em
właśnie
zaczęła się rok temu, więc no, jestem już rok, już jestem pod stażu, tak się zadomowiłam dosyć. Wróciłam do pisania, bo w podstawówce już lubiłam pisać i jak Beata mi powiedziała, że w sumie działa w promo, ale też jest dziennikarski, to mnie bardzo zachęciło i jestem teraz w obu działach, promo i w dziennikarskim. W sumie od początku najpierw myślałam, że dwa od razu to za dużo, ale potrafię je jakoś łączyć i dzielić tą pracę, także
ale
jestem
słuchaj
zadowolona.
Super, a u Klaudii?
Pytasz, kim jest Klaudia Jędrak
tak
tym razem.
Tell me more.
Więc Klaudia Jędrak, tak samo jak Wera, jest w BIS-ie od roku.
Razem dołączyłyście?
Tak, w tym samym, w tym samym naborze, w tej samej rekrutacji. Moja przygoda z BIS-em zaczęła się tak właściwie od dwóch działów, bo byłam na początku i w dziennikarskim, i w graficznym. No teraz zostałam tylko w graficznym, ale swoją przygodę też zaczynałam z pisaniem do kwartalnika na stronę. Teraz zostałam tylko, a może też aż no, grafikiem BIS-owym. Także taka jest moja historia tutaj.
A poza BIS-em, jak to u was wygląda? Wera, wspomniałaś o spektaklach, o teatrze. Jakie są takie twoje, wiesz, zainteresowania poza szkołą, poza tym wszystkim, co się z nami tutaj dzieje sesyjnie teraz?
W sumie staram się dużo oglądać filmów i chodzić do teatru, bo to są takie rzeczy, które sprawiają mi przyjemność, szeroko pojęta w tym stylu wizualna kultura. I tak. W sumie też dużo słucham muzyki. Nie widzę siebie bez słuchawek. Codziennie, gdzie jadę autobusem, idę chociaż 5 minut, to mam te słuchawki. I staram się wyłapywać i zapisywać refleksje, żeby tworzyć wiersze. Ostatnio tak o tym dużo myślę, ale na razie to mam 5 zaczętych wierszy o różnych tematach i tak sobie leżą i powoli kiełkują.
Fajnie. Czyli szeroko pojęta sztuka, po prostu wizualno-artystyczno-literacka. A u Klaudii? Co robisz na wyluzowanie?
Jeśli chodzi o moje spędzanie czasu poza BIS-em, to pozostając w tej sferze grafik i bycia grafikiem, studiuję artystyczny kierunek, studiuję komunikację wizualną na Uniwersytecie Pedagogicznym. Jestem na pierwszym roku, więc cały czas ta grafika, to bycie kreatywnym, to tworzenie przewija się na co dzień w moim życiu. A tak odchodząc od graficznych rzeczy, od tej graficznej części mojego życia, to w sumie podobnie jak Vera, przez większość czasu mam słuchawki na uszach. Uwielbiam słuchać muzyki różnych w sumie gatunków. Uwielbiam też wychodzić na spacery, spacerować po Krakowie. Czy to sama, czy to ze znajomymi. Podczas tych spacerów też kocham robić zdjęcia. Żadne profesjonalne. To jest pełna amatorszczyzna.
Ale też artystyczne spełnianie się.
Tak, tak. Właśnie to chciałam powiedzieć, że to już nie jest ta grafika, ale dalej jakoś artystycznie się spełniam w innych sferach mojego życia. No lubię sobie chodzić, robić fotki, nagrywać jakieś krótkie filmiki. Także tak się staram odstresować.
Fantastycznie. Ja też tak staram się jakkolwiek otaczać tą kulturą. Czy właśnie na przykład w teatrze, czy te zdjęcia mniej lub bardziej profesjonalne, zwykle mniej profesjonalne, ale właśnie też ta sztuka zawsze gdzieś tam wiruje w moim życiu. Przechodząc do tekstu, jesteś tam jeszcze. Wczoraj tak naprawdę, jeszcze przygotowując się do naszej rozmowy dzisiaj, siadłem i zacząłem czytać jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. I chciałbym wiedzieć, Vera, co ty czułaś, pisząc ten tekst i jakby jakie emocje towarzyszyły ci, pisząc ten tekst? Co chciałaś przekazać w tym tekście? Bo myślę, że właśnie to, co wyróżnia go i właśnie tak dobrze pasuje do tworu, to jest właśnie ta wielowymiarowość tekstu. Jak to było u ciebie?
Jak pracowaliśmy nad tematyką kwartalnika i postawiliśmy na to hasło "Przypatrz się dobrze", to od razu pomyślałam, że przeniosę to w taką swoje myśli, swoją głowę, że przypatrzę się sobie. Mhm. Trochę to egoistycznie brzmi, ale bardziej chodzi mi o taką po prostu introspekcję, że takie wejrzenie w głąb siebie i popatrzenie na siebie, jakby danie głosu swojemu małemu dziecku, wewnętrznemu dziecku. I zaczęłam pracować nad wierszem. Od razu chciałam napisać wiersz, bo uznałam, że najfajniej, jakoś najprzyjemniej i najłatwiej tak metaforycznie trochę ująć właśnie kilka różnych takich myśli i takiego vibe'u, nastroju. Mhm. I od razu pomyślałam o pokoju, bo dla mnie pokój jest bardzo symboliczny, mój pokój, to jak się zmieniał przez lata. I wtedy pomyślałam, że podzielę wiersz na dwie części. Najpierw miał mieć tylko dwie części, ostatecznie ma trzy. I jest to taki trochę dialog ze sobą. I pojawia się też mój kot, który dużą rolę odgrywa i odegrał wcześniej w moim życiu, moja Tosia. I wiersz ma przedstawiać takie skrajne uczucia, które mi się wiążą z tym pokojem i dzieciństwem, ale jednocześnie z tym moim życiem teraz, że z jednej strony, przepraszam, trochę tęsknię za sobą, za tym dzieckiem, które żyło w pokoju pełnym pluszaków, kolorów, bajek, książek dla dzieci czy tam nastolatek, które się różnią od literatury, z którą się teraz na studiach na przykład spotykam.
I właśnie musiałaś wyjść z tego pokoju w pewnym momencie życia.
Tak, dokładnie. I też te powroty. Chciałam, żeby ten wiersz mógł być więcej niż tylko moją refleksją o moim życiu, moim dzieciństwie, moich uczuciach, tylko żeby więcej osób mogło popatrzeć na to jako właśnie, bo wiem, że u nas w PiS-ie przynajmniej jest sporo osób, które nie mieszkają tutaj w Krakowie i co weekend czy co któryś weekend jeżdżą do siebie i rozmawialiśmy też o tym na spotkaniu, jakie emocje im towarzyszą z tym byciem trochę pomiędzy, trochę tu, trochę w rodzinnym mieście i chociaż ja się nie wyprowadziłam do innego miasta, to nie mieszkam już tak na stałe w domu rodzinnym. I to dla mnie jest już duży krok i spotykam się sama z takimi wieloma różnymi emocjami i pozytywnymi i negatywnymi za każdym razem, jak tam przychodzę. I to chciałam właśnie ukazać w tym wierszu w sumie. I mam nadzieję, że mi się udało.
Udało się. W mojej opinii jakby szokujące jest, jak na bardzo różne sposoby można też czytać ten wiersz. Chciałem też spytać, Klaudia, w jaki sposób ty odczytujesz? Odczytujesz go, jak odczytujesz przesłanie jego?
Ja
też coś zaraz wam powiem.
Ale to na koniec. Ja bardzo identyfikuję się z tym werki wierszem, dlatego też jak odnalazłam go w tabeli tekstów, jak zobaczyłam, że jest to tekst Wery, że są to twory, jest to wiersz i w dodatku jeszcze przeczytałam, o czym on jest, ta właśnie treść, to co Werka chciała przekazać, to bardzo do mnie trafiło, bo identyfikuję się właśnie z tym wychodzeniem z pokoju. Jestem tą osobą, o której Werka wspomniała, która nie mieszka w Krakowie, która przyjechała do Krakowa na studia. W dodatku z domu rodzinnego mam kawałek, więc jestem teraz obecnie na takim etapie życia, gdzie jestem pomiędzy.
Mój dom, taki moment przejściowy.
Taki moment przejściowy. Mój dom jest trochę w Lubinie, a trochę w Krakowie. Większość życia, większość teraz czasu spędzam jednak tutaj. Ale ta druga część mnie dalej została w moim pokoju.
I to jest ta taka dziecinna część?
Taka taka dziecinna, taka nastoletnia. To jest ta część mnie, która siedzi właśnie w tym pokoju na butelkowo-zielonej kanapie i rozmyśla o tym, co będzie po maturach, co będzie po skończeniu liceum, gdzie ja wtedy będę, gdzie się znajdę, gdzie, dokąd wyjadę, co się będzie ze mną działo. I to jest właśnie trochę ta część mnie, która została w tym domu, ale druga część mnie, która żyje tu i teraz, jest właśnie w Krakowie, w akademikowym pokoju. I jestem właśnie też taka trochę rozdarta. Dlatego jak znalazłam Wergitekst i postanowiłam się do niego przypisać, że zrobię do niego grafikę. Wyżyć się. To stwierdziłam, że to jest właśnie ten moment, to jest ten tekst, który nie dość, że no można powiedzieć tak, podszedł mi, bo go rozumiem, bo jakoś do mnie trafia, to jeszcze mocno się z nim identyfikuję. I to też wpływa na to, że o wiele łatwiej jest mi zrobić grafikę, ponieważ przez grafikę też przekazuje się emocje, jasne, nie tylko przez tekst. Dlatego myślę, że to, co Werka chciała powiedzieć, to, co chciała przekazać czytelnikom, nam, no to był strzał w dziesiątkę, tak to widzę.
Ja tak samo podpisuję się pod wszystkim, co wypowiedziałyście, przede wszystkim po tym, co powiedziała Klaudia. Ja sobie to nazywam takim jetlagiem studenckim, wiecie, takim bieganiem z walizkami w piątek do domu, z domu w niedzielę do Krakowa. Cały czas jesteś taki zmęczony, niepoukładany. Gdzieś te rzeczy są rzucone w domu, drugie rzeczy są rzucone w Krakowie. I też ciekawe jest dla mnie to, w jaki sposób można czytać chyba ten tekst. Nie wiem, czy w zamierzeniu to było u ciebie, Werka, bo najpierw zacząłem czytać kolumnami. Później zacząłem czytać wersami, jeden wers po drugim. Później jakoś na zmianę. Więc widać ten taki, nie żeby to źle zabrzmiało, chaos, powiedzmy, ale ten chaos właśnie
tak,
w głowie.
Ale tak miał być.
Tak? Fantastycznie. Bardzo mi się to podoba. A jak było z pracą nad grafiką, waszą wspólną pracę, bo jak gadaliśmy kiedyś, byłyście bardzo zadowolone z siebie, bo Klaudia odczytała idealnie ten tekst i idealnie go zobrazowała, tak jak sobie Vera wymarzyła. Może coś powiecie więcej o grafice, co ona dla was znaczy, co jest w ogóle na tej grafice? Jest kotek na pewno.
Tak, jest kotek.
Tak,
jest
kotek śliczny. Był, że tak powiem, wymogiem centrum. Wery, bo ja tego kota nie przewidywałam na początku, żeby go tam umieścić, ale jak na samym początku, bo może zacznijmy od tego, że skontaktowałam się z Werą, zapytałam, jak ona sobie tę grafikę w ogóle wyobraża, bo to jest tak naprawdę pierwszy etap naszej pracy jako grafików, gdy musimy zagadać do tej osoby, której tekst ilustrujemy, jak ona sobie tę grafikę wyobraża, czy w ogóle sobie wyobraża, bo zdarza się, że autorzy nie mają jakiegoś swojego wyobrażenia i całą tą graficzną otoczkę, tą kreatywną powierzają w nasze ręce.
Ale a co ty wolisz?
Wiesz,
tą wolną rękę, czy...
Dla mnie mimo wszystko fajnie jest, jak autor ma jakieś wyobrażenie, jakieś... No to nie musi być od razu cała praca, nie musi mieć całej pracy przed oczami, wiadomo, ale jak ma chociaż jakąś taką właśnie refleksję, taką interpretację, coś właśnie takie popchnięcie, tak jak ty mówisz, to też często wychodzą z tego ciekawe rzeczy, dlatego że ja mogę założyć sobie coś innego, mieć jakieś właśnie inne wyobrażenie o tej grafice, ale pytam się autora i nagle autor mówi, że no on by na przykład na tej grafice zawarł coś innego, kogoś innego, jakieś inne na przykład zwierzątko. To też rzuca taki trochę inny cień, właśnie to takie inne wyobrażenie skłania nas do jakichś innych refleksji, bo bywa też tak, że inaczej odbieramy jakiś tekst, a tutaj się okazuje, że autor chciał postawić nacisk na coś zupełnie innego. Tak może przytoczę tutaj moją historię z poprzedniego kwartalnika, z wydania, kiedy ilustrowałam tekst Beaty Dubiel i Beata powiedziała mi wprost, co by chciała, żeby było na tej ilustracji. I przyznam szczerze, że gdyby mi tego nie powiedziała, gdyby mi nie dała tych wskazówek, to ta ilustracja wyglądałaby zupełnie inaczej. Mhm. Właśnie w taki sposób, w jaki ona nie chciałaby, żeby ona wyglądała. Także to, że wracając, to, że właśnie Vera powiedziała, że bardzo by chciała, żeby na tej ilustracji był kot i na tym kotku jej zależy, to też było coś, czego ja nie przewidziałam na początku. Mhm. Nie przewidziałam tego kota. Nie chciałam się tak właściwie na nim skupiać. Ale to, że Vera o nim powiedziała, to też było dla mnie bardzo ważne i skupiłam się na czymś zupełnie innym podczas pracy.
Spoko. A jak wygląda u Wery właśnie ta kontrola nad grafiką? Czy to jest dla ciebie coś istotnego, czy wolisz, żeby grafik sam jakby znalazł tą swoją interpretację, czy tak jednak jest to ta współpraca dla ciebie istotna? Co ty lubisz w pracy nad kwartalnikiem?
Mnie się bardzo podoba, że jest jakaś ta współpraca, ale tak jak Klaudia do mnie napisała, czy mam jakąś wizję konkretną, to całej jakby nie miałam, nie widziałam tej grafiki przed sobą. Chociaż sama ostatnio trochę próbuję w grafikę, więc z tej perspektywy twórcy powoli się tak uczę, ale zupełnie nie miałam na to jakoś koncepcji. Oprócz tego, że fajnie by było, jakby był kot. Jakoś tak to było dla mnie ważne, ale nawet nie wiedziałam, w jaki sposób ten kot, po prostu kot jakiś. I tak chwilę o tym pisałyśmy mniej więcej. Klaudia już miała bardzo szybko szkic, który od razu mi się spodobał. Tak. I to było super. Do tego już nie miałam jakichś w ogóle zastrzeżeń. Po prostu oprócz tego kota to czułam, że jakby chcę jej dać w tym dowolność. A ona co chwilę już mi tam wysyła kolejne wersje, co było mega super. I bardzo mi się podoba, jak wyszła ostatecznie. Więc dla mnie ta współpraca jest ważna w tym, że ja wiem, jak to mniej więcej powstaje i mogę na przykład powiedzieć, że no tam jeden może element niekoniecznie mi tam jakoś podchodzi, ale nie żebym mówiła, że całość jest tam niefajna, bo to przynajmniej nie zdarzyło mi się, ale to w sumie jest dopiero chyba drugi raz, bo w poprzednim kwartalniku robiła mi Wiktoria grafiki i też mi dała już taki prawie gotowy szkic chyba, z tego co pamiętam, ale w ogóle praktycznie nie miałam zastrzeżeń. Tam jakieś drobne kwestie z kolorem, tam się pytałam, czy może mi wysłać, jak to by mniej więcej trochę inne tylko wyglądało, ale jakoś tak może ufam po prostu tym grafikom, że zinterpretują to. W sensie, bo to też jest ważne, że ja widzę, jak ktoś inny odbiera mój tekst i to w jaki sposób...
Grafika według mnie jest bardzo istotna w tym, patrząc na coś też zwracasz uwagę na tą okładkę, powiedzmy. Jakby to już jest takie myślenie człowieka pierwsza. Taka myśl to jest właśnie obrazowanie sobie tego, prawda?
Tak, tak. I to jest fajne, bo ja widzę, co ten grafik z mojego tekstu wyciągnął, jak go widzi, i mogę się zastanowić, czy moja myśl została dobrze odebrana już na tym etapie jakby, nie?
Więc... Aha, czyli to jest takie szukanie takiego też feedbacku.
Tak, dokładnie. Słów mi brakowało, a dobrze to mówiłeś, tak.
Fajnie, w porządku. I właśnie ten kot. Czym dla ciebie, Wera, poza tym, że ukochaną Tosią, czy ten kot też w tekście jest, wiesz, reprezentacją na przykład domu, albo rodziny, albo tej przyszłości? Dla mnie na przykład tak jest, że chociażby moje zwierzęta na przykład w domu są właśnie tym takim ucieleśnieniem wszystkiego, co musiałam zostawić w domu i przyjechać do Krakowa. Czy tak odbierasz zwierzęta, czy zwierzę? Nie wiem, czy masz więcej zwierząt?
Tak, mam. Tak. Mam jeszcze jednego kota i dwa psy. Ale najbliżej jestem z Tosią. Ona ze mną śpi, jak jestem w domu, i w ogóle spędza czas w moim pokoju. A jak mnie nie ma, te drzwi do pokoju są zamknięte zazwyczaj. No. Bo czasem się gdzieś tam ukrywa i to jest problem, żeby ją znaleźć, jak tam ktoś wychodzi na dłużej. Więc dla mnie właśnie Tosia jest takim małym dzieckiem, które ja tak zostawiam na jakiś czas w tym domu. Bo no, to jest dla mnie smutna refleksja, i jak pisałam ten wiersz, to uznałam, że chcę to zaznaczyć, chcę to jakoś włożyć w słowa i nie tylko tak o tym myśleć, tylko no właśnie tylko o tym napisać. Ale też mi się kojarzy z byciem właśnie dzieckiem. Przed Tosią jeszcze miałam innego kota, z którym bardziej tak dorastałam, bo miałam go no, wcześniej, jak byłam w podstawówce. I taka miałyśmy bardzo taką relację bliską, i dla mnie to jest bardzo ważne. I te zwierzęta są takim moim przyjacielem, powiernikiem sekretów, pocieszycielem w smutkach. Więc jak przychodzę i ona czasem się na mnie obraża, co też jakoś między wierszami chciałam w wierszu zaznaczyć, że tak nie do końca zawsze biegnie do mnie, tylko naprawdę dosłownie jest urażona, że wreszcie przyszłam, tylko siedzi i się patrzy na mnie z daleka, tam ze schodów.
Koty tak mają.
I tak, i dopiero po jakichś 2 godzinach podchodzi, żeby ją pogłaskać, mogę ją wziąć na ręce. I potem jak wychodzę, to nie wiem, mam wrażenie, czy tak jest realnie, to nie wiem, że jak się pakuję i mówię jej, że wychodzę, to ona też tak już markotnieje i się gdzieś ukrywa i nie chce się pożegnać. Przynajmniej ja to tak odbieram, i to jest dla mnie takie na wielu płaszczyznach trudne i taka nostalgia.
No jest to zostawianie do części siebie, takiej żywej dosłownie części siebie ze sobą na jakiś czas. A jak u ciebie jest, Klaudia? Ty też masz kota, prawda?
Tak, mam kotkę o imieniu Tola.
Tola i Tosia.
To, no.
Nice, nawet nie widziałam.
No. Co do Toli, też właśnie mam podobne odczucia jak ty, Wera, bo moja kotka też zawsze, jak przyjeżdżam do domu, to wchodzi do mnie do pokoju, śpi ze mną, kładzie się na mnie. A z tego, co mówią moi rodzice, to jak mnie nie ma i mój pokój jest zamknięty przez większość czasu, to ona w ogóle tam nie chce wchodzić. Nie drapie w drzwi, ani się tam nie dobija. Tak jakby mój pokój w ogóle nie istniał, ale jak tylko przyjadę, jak tylko jestem i przebywam w tym swoim pokoju, to ona właśnie zaczyna drapać drzwi, dobijać się do mnie, śpi na mnie, wskakuje na kanapę, czego właśnie nie robi, jak mnie nie ma. Więc też przyjeżdżanie do tego domu, nie wiem, co 2-3 czasem co miesiąc, też właśnie kojarzy mi się z tym przyjazdem do Toli. Z tym, że to jest tak jak na tych wszystkich filmikach, kiedy wracasz ze studiów do domu, otwierasz drzwi, pomijasz wszystkich swoich domowników i tylko biegniesz po całym domu i tak. Szukasz swojego kota i dokładnie. Podchodzisz do niego i tak zaczynasz go głaskać, a ona zaczyna mruczeć i się tam wyciągać i drapiesz ją tak po brzuszku. No to też zawsze jest, to jest coś, na co czekam, jak zbliża się ten dzień powrotu do domu. I też właśnie też przed Tolą miałam dużo kotów i jednego psa. I też te zwierzęta były całe życie, przez całe życie obecne.
Z wami. Mhm.
Tak, przy mnie właśnie, przy mojej rodzinie. I nie wyobrażam sobie, jakby teraz właśnie mój dom, moja rodzina wyglądała. Nie, że tak powiem, w trzy osoby, nie w cztery osoby, tylko właśnie w trzy.
Czworonoga. Mhm.
Jakby tego czworonoga nie było, bo jednak on jest tym właśnie, co nas jakoś łączy.
Rozumiem. Mam tak samo myślę i też mi jest tak tutaj miło, jak to słyszę, bo u mnie jest akurat Helenka, kotek. Z Helenką mamy trudną relację ze sobą. Ona jest ogólnie bardzo wycofana od ludzi, ale to wiecie, doświadczenia kocie są różne. Ale faktycznie obserwując te zwierzęta, zwłaszcza te w domu, widać taką ich własną tożsamość, takie w cudzysłowie powiedzmy człowieczeństwo, taką własną identyfikację. Każdy ma jakiś swój charakter i jeden lubi to, drugi nie lubi tego. Z każdym musisz różnie, znowu w cudzysłowie, rozmawiać. Do każdego różnie się podchodzi i faktycznie wracając do domu czuję te takie wynagrodzenie, bo mimo, że ta Helena jest tak wycofana, tak czuję jej taką radość z tego, że jesteśmy znowu wszyscy razem i że ja też jestem w domu. O, tak miło się teraz tutaj sprawi. No. Ojejku. Czyli kot jakby gra bardzo ważną rolę w tekście. Jesteś tam jeszcze.
Tak.
Bardzo też taki ważne jest to zakończenie, kiedy wrócisz na stałe, a nie mogę być w dwóch miejscach równocześnie. I to jest takie,
bo w sumie serce. Nie wiadomo, czy wrócimy na stałe
do domu.
Bo może nie wrócimy, bo może będziemy jechać dalej i dalej, ale do tego domu tak naprawdę nigdy nie wrócimy.
Myślę, że no na pewno najprawdopodobniej tak się stanie, ale tak jak zaczęłaś mówić, czy tak też zwróciłyście na to uwagę, myślicie, że zwierzęta tak myślą, że jedziecie i już nie wrócicie? Że to jest taka myśl z ich strony? Teraz będziemy płakać wszyscy tutaj.
No właśnie, mnie się już smutno zrobiło.
Ale no właśnie zaznaczyłem sobie, że ten kot jest takim członkiem rodziny, jest on tą rodziną, zwłaszcza w tekście Werki. Jest to zestawienie tego dzieciństwa za sobą i pójście do tego świata, nazwijmy dorosłym, tutaj w tekście bardzo takim nieprzyjemnym. No ale tak musimy sobie chyba zdawać sprawę z tego, że w pewnym momencie tak się musi wydarzyć, no nie? Jest to taka przykra myśl, ale tak wygląda dorosłość, prawda?
Niestety. Znaczy, nawet to nie chodziło o samą dorosłość, ten taki może pesymistyczny vibe, który jest tam oddany. To może nie wybrzmiało, bo już uznałam, że jest za dużo takich refleksji, żeby jeszcze dokładać, bo zastanawiałam się, czy jeszcze inaczej może skończyć ten wiersz, czy dodać zwrotkę, strofę, ale chodziło mi też o takie po prostu zmiany i refleksje nad sobą, że jesteśmy inni i na przykład ja jestem w tym momencie, że jakby zastanawiam się, co chcę z tego dzieciństwa zachować w sobie albo wrócić do tego, bo gdzieś tam w międzyczasie zapomniałam o jakichś swoich ulubionych różnych rzeczach czy zachowaniach. A jak właśnie się zmienić i mieć do tego taką akceptację, że okej, z tego już wyrosłam, tego już nie lubię, ja mam takie duże, po prostu silne przywiązanie do stałych jakichś moich zachowań sprzed lat, które już teraz niekoniecznie mi pasują, ale też niekoniecznie jestem pogodzona z tym, że się to tak wszystko zmienia. Może nie nazywam po prostu tego jeszcze dorosłością.
Myślę, że nie musimy się jeszcze, wiecie, nazywać dorosłym, ponieważ jest to taki etap przejściowy dla nas. Te studia tak pozwalają nam wdrożyć się w to życie i zostawić to wszystko za sobą, albo tak jak Wera mówisz, pogodzić się z tym, że kiedyś to się musi skończyć i teraz jest czas, żeby się na to przygotować.
Tak.
Jakkolwiek źle to nie brzmi. Przechodząc do następnego pytania, żeby tak troszkę was rozruszać, a propos bałaganu życiowego i fizycznego i mentalnego, jak sesja?
Ojaj.
Jak super, że pytasz.
Dzięki.
Jak tam, jak w tym roku?
Nie no, w sumie na razie się jakoś nie stresuję. Taki miałam dość ciężki ten tydzień, więc może teraz mi łatwiej. Mam czas na to, żeby odetchnąć. Na razie pracuję nad... Znaczy jeszcze nie zaczęłam, ale w głowie pracuję już nad esejem na przyszły tydzień.
Ja tak samo.
I to jest moje jedyne takie główne zadanie na teraz. Mm-hmm. A poza tym, no niestety mam dwa ustne, którymi się stresuję, no bo ustne po prostu są stresujące. Ale egzaminów nie mam dużo, reszta wydaje się do zdania dosyć, no niełatwo, ale że dam radę, mam takie dosyć może pozytywne nastawienie. No te ustne mnie tylko stresują, ale to jest problem Wery za 2 tygodnie.
Także. Oczywiście, że tak. Nie myślmy o tym dzisiaj, bo myślmy jutro.
Dokładnie.
A u ciebie, Klaudia?
Ja tylko chciałam powiedzieć, że jeśli ten podcast, to nagranie wyjdzie już po tej naszej sesji, po tych naszych mękach, to fajnie będzie wspomnieniami wrócić do tych naszych śmieszków, heheszków. Tak. I no ciekawe, czy będziemy mile wspominać.
Możemy obstawiać. Ile nie zdamy.
O ile dalej będziemy na studiach.
Jeśli nas nie usłyszycie, to wiecie, co się stało.
To wiecie, co się stało, tak. A jeśli o moją sesję chodzi, to ja w większości mam przegląd prac, bo jak już wspomniałam, jestem na artystycznym kierunku. I mam teraz strasznie dużo prac do oddania. Mam bardzo dużo przeglądów. Pierwszy będę miała we wtorek, na który się muszę przygotować. Muszę wszystkie zaległe prace właśnie pokończyć, doszlifować, jakoś się przygotować, bo będzie polegało to na tym, że pokażemy swoje prace na dużym ekranie
tak i coś publicznie. Tam
będziemy publicznie, będziemy opowiadać, czego się nauczyliśmy podczas tego semestru, co tam, czy podobały nam się zajęcia i tak dalej.
Takie całkiem przyjemne.
Nie stresuję się na ten moment zbytnio, tym przeglądem akurat, bo nie wiem, po prostu myślę, że jakoś dam radę. Myślę, że jakoś dam radę. Bardziej przerażają mnie i stresują rzeczy, które... przedmiot, na który naprawdę dużo mam do nadrobienia. I mało czasu.
U mnie wszystkie.
Wszystkie.
Jeden po drugim.
Nie, ale trochę muszę teraz się spiąć i te wszystkie rzeczy po prostu ponadrabiać. Ale też wiem i trzymam się takiej myśli, ona cały czas ze mną jest, że nie da się dawać siebie 100%.
Oczywiście, że nie.
Że tak powiem, na każdym przedmiocie, w każdym miejscu. Jak dam siebie 100%, na jednym egzaminie, na jednym przeglądzie, to na innych już wiadomo tej siły może brakować. Więc też mam z tyłu głowy to, że jeśli jakiś przedmiot zostanie mi jakoś gorzej oceniony, te prace będą po prostu gorzej wypadnę, to nie będę miała do siebie jakiegoś żalu, tylko po prostu no tak jest, no nie można być ze wszystkiego dobrym.
Jasne. Wow. I z taką myślą trzeba podejść, wiecie, z trzeźwością. Świadomością tego, na co nas stać, i bez takiego panicznego strachu, bo to nigdy nie pomaga, wiecie.
Mega podoba mi się to. Przepraszam, że ci przerwałam.
Proszę.
Ale bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś, Klaudia. Myślę, że u mnie często za dużo jest takiego usilnego, toksycznego perfekcjonizmu. Oj. I mam takie, nie, co tu muszę zdać na piątkę, to muszę zdać na piątkę. I potem różne oceny dostaję. I gdzieś tam jest ten zgrzyt u mnie czasem, nie, że mogłam się bardziej postarać, nie?
Ale przyznam ci, że u mnie te myśli tak się przeplatają. Bo niby teraz mówię właśnie, że zdaję sobie sprawę z tych swoich porażek i tak dalej. Ale są takie chwile, kiedy dopadają mnie te gorsze myśli, że właśnie, a co jeśli z niczego nie pójdzie mi dobrze? A co jeśli te przedmioty, te rzeczy, których jestem pewna, pójdą mi jednak źle? Co jeśli właśnie czegoś tam nie zaliczę? Co jeśli nie pójdzie mi coś, czego jestem pewna? Takie myśli też mi jednak towarzyszą, to nie będę przyznawać, że czuję taki spokój cały czas, bo jednak zdarzają się te gorsze dni, ale właśnie wtedy staram się jakoś powrócić do tego właśnie, co tutaj wam powiedziałam, co właśnie cały czas staram sobie powtarzać, że nie da się być we wszystkim dobrym, że będą te rzeczy. Są takie rzeczy, które czasem trzeba sobie odpuścić, bo nie da rady, bo posiadanie piątek i czy tam szóstek, jak to było w szkole, ze wszystkiego po prostu jest awykonalne, bo jeśli skupimy się tylko i wyłącznie na nauce, na studiach, na takiej pogoni po prostu za sukcesem, za sukcesami, za jakimś stypendium, to nie zauważymy, jak inne rzeczy nam przemijają.
Ile życia tracimy.
Ile właśnie życia tracimy, ile nas omija. I są inne rzeczy, na których też trzeba się skupić, na które trzeba znaleźć tę energię w swoim życiu. Fajnie. Pomiędzy studiami, pomiędzy nauką, pomiędzy pracą.
Fajnie, że mamy właśnie takie centrum mediów, gdzie możemy tak przyjść i zrobić coś fajnego, coś bardzo fajnego, jak na przykład teraz, jak słuchacie nas wszystkich. I zrobić coś pożytecznego, ale takiego faktycznie z poczuciem samozadowolenia i spełnienia, ale wciąż to jest rzecz, którą chcemy robić. To mi się bardzo podoba w centrum mediów i w BIS-ie. Dobrze. Przechodząc do ostatniego pytania, moi drodzy, bo już będziemy musieli kończyć nasz dzisiejszy odcinek. Chciałbym, żeby każda z was powiedziała mi o dwóch takich miłych uczuciach, jakimś obrazie, doznaniu. Jedno wracając do domu, a drugie pojawiając się z powrotem w Krakowie. Dla mnie na przykład, wracając do domu, to jest właśnie ten zazwyczaj wieczór powrotu, gdzie wszyscy są jeszcze tacy, wiecie, spokojni, wszyscy się cieszą, że jesteście, właśnie te zwierzęta gdzieś dookoła was zbiegają, mama gdzieś tam stawia obiad na stole. I to jest taki dla mnie najprzyjemniejszy moment. To nie chcę, żeby to brzmiało jakoś tak smutno, że to jest jedyny moment, gdzie mi jest dobrze w domu, ale faktycznie to jest taki moment takiego powrotu z takiej podróży. Wiecie, o co chodzi. A w Krakowie to jest jechanie z tą walizą przez Karmelicką, bo mieszkam przy Bagateli. Nie wiem, czy wiecie. Już pewnie
nie
powiedziałem
wiedziałam
to w tym podcaście 10 razy, ale...
Mieszkam. Czasem miło cię spotkać w tramwaju.
Spóźnionego pół godziny na zajęcia. Właśnie. Więc to są te dwa takie obrazy, które w tym tak zwanym przeze mnie jetlagu studenckim fajnie mieć przy sobie i tak romantyzować sobie to życie studenckie. Jak to jest u was? Vera, jak to jest u ciebie? Masz jakieś takie obrazy, chwile?
No to jak wracam do domu, to no powiem oprócz tego, wiadomo, przywitania z kotem, to lubię wieczory zazwyczaj w sobotę, jak siadamy z mamą w salonie i oglądamy coś na Netflixie. I obok nas składał się też na kanapie koty, a na legowisku leży jeden z psów. To jesteśmy tak prawie pełni wszyscy i sobie tak chillujemy, mama je jabłko, ja sobie piję herbatkę, oglądamy sobie jakąś komedię romantyczną i jest chillerka. Ja czasem coś robię na laptopie, ale i tak jakby czuję
razem
taki...
ten
tak,
czas.
Tak, to, jakby to jest takie quality time dosłownie i te koty gdzieś tam podchodzą, nie podchodzą, jest jakiś tam, no to jest fajna atmosfera. A tutaj w sumie jest kilka takich momentów, ale na przykład lubię, jak przyjeżdżamy i z moim chłopakiem planujemy tydzień i mam taką świadomość, że mamy przemyślane mniej więcej, co będziemy robić w tym tygodniu. Też między sobą rozmawiamy, na czym chcemy się skupić, co dla nas jest najważniejsze. Też rozmawiamy, planujemy coś, żeby wspólnie zrobić razem, jakieś wyjście albo wieczór filmowy, albo wtedy jak mamy czas, zależy w którego dnia przyjeżdżamy, czy w niedzielę, czy w poniedziałek, zależy od zajęć. No to wtedy na przykład też siadamy i coś oglądamy razem. Wychodzi na to, że lubię oglądać, ale o tym już mówiłam.
Dokładnie. Fajnie, czyli takie spędzanie czasu ze sobą.
Tak, taka chwila jeszcze przerwy, ale bardziej w Krakowie, no to to planowanie, że nie muszę się stresować, że nie wiem, ile mam jakichś tam obowiązków na dany dzień, tylko tak mniej więcej przemyślane, jeszcze przegadane z nim, wiem, co on robi i że możemy się tak wspólnie pilnować i motywować. To jest fajne uczucie, tak, tak się czuję taka ogarnięta.
W tym bałaganie fizyczno-psychicznym.
Dokładnie, dokładnie.
U ciebie, Klaudia?
To ja mam w sumie kilka obrazów, jeśli chodzi o powrót do domu. Pierwszym z nich jest obraz, kiedy ktoś na mnie czeka na dworcu. Kiedy przyjeżdżam pociągiem, z reguły opóźnionym, od 30 minut do półtorej godziny, czasem dwóch. I ktoś na mnie czeka. Wiem, że nie muszę targać się autobusem w zimnie, w błocie, to zależy, tak wiadomo, od pory roku, ale że zawsze ktoś mnie na tym peronie przywita, że zawsze przyjeżdżam i wiem, że ktoś chce po prostu się ze mną zobaczyć, że przyjeżdżam do kogoś. I to jest bardzo, bardzo miłe uczucie. To tak na początek. No później oczywiście obraz, jak wchodzę do domu, jak czuję ten domowy zapach, bo z reguły jak... Nie, no zawsze jak przyjadę w godzinach popołudniowych, to już się tam robi obiadek, już zjem sobie coś innego niż studencka kuchnia.
Makaron z sosem.
Makaron z sos, makaron z ryżem.
Pesto?
Tak. No po prostu przekraczam tylko ten próg domu i czuję tę domową atmosferę, to właśnie to ciepło. Zaraz tylko położę walizkę, pójdę do pokoju, też atmosfera mojego pokoju, zapach mojego pokoju, to wszystko, że mogę
wszystko
się...
Wszystko tam jest.
Tak, to wszystko tam jest, to wszystko tam na mnie czeka. Czeka tylko, aż się przyjadę i rozłożę ze swoimi manatkami wszystkimi. Ale też taki obraz mi towarzyszy mojej własnej przestrzeni, mojego właśnie tego własnego pokoju, do którego mogę przyjść, mogę po prostu się w nim zamknąć i siedzieć tam całkowicie sama, przemyśleć sobie pewne rzeczy. Mogę sama popracować, mogę sama odpocząć, bo często w Krakowie jednak brakuje mi tego.
Jest już nie mówię przestrzeni.
Tak, takiej, takiej własnej przestrzeni. No jednak Kraków to duże miasto, dużo się tutaj dzieje. A ja mieszkam na wiosce pod Lubinem, tak właściwie w Pieszkowie. Pozdrawiam Pieszków.
To jest moment pozdrowienia ludzi. Kogo pozdrawiasz, Vera?
Pozdrawiam Węgrzce.
Pozdrawiam Dębice.
Pozdrawiam Pieszków. I Lubin też.
I Lubin.
Tak. No, Kraków. Ja mieszkam, wracając, mieszkam właśnie na wiosce, gdzie jest kompletna cisza, spokój. I jak jestem tutaj na dłużej w Krakowie, to jednak orientuję się, że mi tego brakuje. Mimo, że przez całe życie marzyłam o tym i dążyłam do tego, żeby wyjechać z tej wioski, żeby zaczerpnąć jakiegoś innego życia, właśnie jakiegoś takiego studenckiego, takiego właśnie trochę harmideru, chaosu. Ale jednak jak jestem tutaj dłużej w Krakowie, wśród właśnie tego całego chaosu, tego wszystkiego, co się dzieje, to jednak strasznie tęsknię za tą ciszą i za tym spokojem. I to jest też taki obraz, który mi towarzyszy. Właśnie jak już jestem nawet na dworcu w Krakowie, to już po prostu jestem myślami, że wyjeżdżam z tego tłoku i wracam tam, gdzie jest spokojniej.
Jasne. A coś dobrego o Krakowie, żeby tak się negatywnie nie skończyło. Pozytywny obraz wracania do Krakowa.
Myślę, że moje studia, z których jestem zadowolona, bo są to moje drugie studia. Z poprzednich nie byłam zadowolona.
Ale już jest dobrze.
Ale teraz to się zmieniło i właśnie wracanie do tego, do tej codzienności, do tego chodzenia na uczelnię, na te zajęcia, to jest dla mnie takim obrazem, że nie robię taką motywacją, że nie robię czegoś, do czego ktoś mnie zmusza, tylko robię coś, co sama świadomie wybrałam, co lubię. I w dodatku, co mi się podoba. Bo to też jest najważniejsze, no bo wiem już z doświadczenia, że można coś wybrać i nie być zadowolonym. Więc to jest ten pozytywny obraz, że wracam do tego, co lubię.
Tak jak mówisz, to jest najważniejsze. Dobrze. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję, Vera.
Dziękuję.
Dziękuję, Klaudia.
Dziękujemy ci, Kacper, za zaproszenie. Bo...
To prawda.
Dziękuję za
to
przyjęcie.
Bardzo fajne
podcastu. Bardzo wam dziękuję za uczestnictwo w nim dzisiaj, w tym odcinku. Bardzo dziękuję słuchaczom, którzy dotrwali do końca z naszymi dzisiejszymi potyczkami podcastowymi. I co? Słyszymy się w następnym odcinku podcastu Załącznik do tekstu.
I pamiętajcie o kotach.
Pamiętajcie o kotach. O Toli, o Tosi i o Helenie. Dzięki, na razie.